Witam Cię w Niegowie. Przed nami fascynująca wyprawa. Odwiedzimy dwa zamki, słynne Orle Gniazda, a tutejsze krajobrazy też są niesamowite. Zaczniemy od zamku w Mirowie. Udamy się na parking pod zamkiem. Można się tam dostać na dwa sposoby. Z opiekunem, samochodem. Z punktu informacji turystycznej należy wyjechać w prawo i na pierwszym skrzyżowaniu skręcić w lewo. Po około 3 kilometrach dojedziemy do wsi Mirów. Tam znaki zaprowadzą nas na parking przy karczmie. Tam usłyszymy się ponownie. Pieszo. Stanąwszy plecami do punktu informacji turystycznej, kierujemy się drogą w prawo, wypatrując oznaczeń czerwonego szlaku Orlich Gniazd. Szlakiem kierujemy się w lewo do Zamku Mirowskiego. Odległość do parkingu przy Mirowskim Zamku wynosi około 3,5 km. Po wyjściu na zewnątrz można wcisnąć klawisz Mapa. Wówczas na wyświetlaczu pojawi się trasa dojazdu do parkingu pod Zamkiem Mirów. Na czas przejazdu lub przejścia trzeba wcisnąć pauzę i wznowić nagranie, kiedy znajdziesz się na miejscu. Witam Cię pod zamkiem w Mirowie. Podejdź pod mury zamku. Jesteśmy w Mirowie. To niewielka miejscowość w samym sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, przepięknej krainy, która rozciąga się pomiędzy dawną stolicą Polski z Królewskim Zamkiem na Wawelu, a stolicą duchową naszego kraju, Częstochową z klasztorem na Jasnej Górze. Cóż za wspaniała okolica! Wokół nas podziwiać możemy malowniczy krajobraz. Sceneria niemal filmowa. Pachnące żywicą lasy, niewysokie pagórki i rozrzucone wśród nich pojedyncze białe skały, tak zwane ostańce. I główna atrakcja – ruiny Mirowskiego Zamku. Niektórzy uważają, że jego kształt z lotu ptaka przypomina okręt. Czy tobie również z nim się kojarzy? Zanim dotrzemy do zamczyska, posłuchaj o jego najwcześniejszych dziejach i o ludziach z nim związanych. Przez 4 wieki odgrywali oni ważną rolę w historii Polski. Niedostępność tego miejsca sprawiła, że było ono wymarzone na budowę warowni. 700 lat temu, czyli w czasach zwanych średniowieczem, powstała tu pierwsza taka budowla – drewniana. A czasy były niespokojne. Polscy książęta walczyli między sobą. Nasz kraj często też napadali dzicy i okrutni Tatarzy oraz inni wrogowie. Palili i łupili go. W XIV wieku w Polsce wreszcie zapanował spokój. Władzę nad krajem sprawował mądry król Kazimierz, nie bez powodu obdarzony przez rodaków przydomkiem Wielki. Ten sam, o którym mawiają, że zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Najpewniej właśnie wtedy powstał na mirowskich skałach kamienny zamek. Później często zmieniał właścicieli, ale zawsze byli nimi bogaci panowie, przedstawiciele potężnych rycerskich rodów, którzy wspierali króla radą i orężem. Około 500 lat temu właścicielem zamku stał się ród Myszkowskich. Przez długi czas warownia była ich główną siedzibą. Ale i oni w końcu opuścili Mirów. Ich miejsce zajęli kolejni możnowładcy. Niestety 350 lat temu na Polskę napadł król szwedzki. Jego wojska jak potop zalały nasz kraj. Tak też właśnie potopem nazwano ten najazd. Mury zamkowe, kruszone pociskami armatnimi, bardzo wtedy ucierpiały. Zamek już nigdy nie podniósł się ze zniszczeń. Dotarliśmy pod mury. Obejdź zamek dookoła tak, by mieć go po prawej stronie. Zatrzymamy się przed otworem w murze, podpartym 3 murowanymi wspornikami. Jesteśmy już pod murami. Obejdź teraz zamek dookoła, mijając go po prawej stronie. Po okrążeniu zamku zatrzymamy się pod tablicami informacyjnymi. Spójrzmy na zamczysko. Sami widzimy, jakimi mistrzami byli jego budowniczowie. Mury zamku i skała, na której stoi, tworzą jedną całość. Wiesz już, że pierwsza warownia stała tu najpewniej 700 lat temu. Była drewniana, ale dobrze umocniona. Niestety nic z tej budowli nie przetrwało do naszych czasów. Około 100 lat później z kamienia wapiennego łączonego zaprawą murarską wzniesiono zamek murowany. Według badaczy był on prostą budowlą. Nie przypominał późniejszej, wspaniałej twierdzy, której pozostałości mamy przed sobą. Ale i tak dobrze spełniał swoją rolę. Należał do łańcucha warowni strzegących zachodniej granicy Polski. Kazimierz Wielki, który stworzył te linie obrony, był bardzo mądrym królem. XV i XVI wiek były czasem świetności zamku. Władał nim wtedy ród Myszkowskich. To właśnie oni go unowocześnili. Stał się prawdziwą twierdzą. Zobaczmy, co przetrwało z niej do dziś. Składała się z zamku górnego i dolnego. Tuż przy nas, po prawej stronie, widzimy mury zamku dolnego. Przyjrzyj się. W murach od strony wschodniej widać resztki ganków dla straży i okienka strzelnicze. Do muru przylegała wysoka wieża mieszkalna, zachował się jej fragment, oraz wieża z bramą wjazdową. Po niej zostały tylko ślady. Za murem, na najbardziej niedostępnych skałach, wznosi się zamek górny, prawdziwe orle gniazdo. Budowniczowie sprzed 600 lat porządnie się tu napracowali. Zamek stopili wręcz w jedno ze skałą, w której wykuli jego piwnice. Przetrwały one do dziś, podobnie jak 3 piętra murów i kwadratowa wieża. Za zamkiem było podzamcze z budynkami gospodarczymi. Oglądamy teraz wschodnią część twierdzy. Przed nami mur zamku dolnego, o którym już mówiłem, i resztki wieży mieszkalnej po lewej. Od tej strony warownię najłatwiej było zdobyć. By temu zapobiec, wykopano tu fosę, czyli rów z wodą, a goście wjeżdżali do zamku po zwodzonym moście. Stań teraz tyłem do tablic informacyjnych. Przed sobą, nieco na lewo, widzisz dwie grupy skał. Pomiędzy nimi biegnie ścieżka, która zaprowadzi cię do zamku w Bobolicach. To tylko niecałe pół godziny drogi. Ruszajmy. Wypatruj teraz znaków szlaku orlich gniazd i podążaj za nimi. To dwa poziome białe paski przedzielone kolorem czerwonym. Towarzyszą nam piękne jurajskie krajobrazy i wspaniała przyroda. Myślę, że ten nieco ponad kilometrowy spacer zleci jak z bicza trzasł. Orle gniazdo kojarzy się z miejscem niedostępnym. To bardzo trafiona nazwa dla zamków, które zbudował król Kazimierz Wielki na dzikich, wapiennych skałach. Jakieś 100 lat temu wśród wielbicieli pieszych wędrówek pojawiła się myśl, by wszystkie zachowane warownie połączyć w jeden turystyczny szlak. Jeszcze przed II wojną światową pomysł ten zaczęto wprowadzać w życie. Ale cały szlak powstał dopiero w 1950 roku. Szlak Orlich Gniazd łączy Kraków z Częstochową. Jest długi, ma prawie 164 kilometry. Aby go pokonać, trzeba mieć dobrą kondycję. Ale zawsze można podzielić wycieczkę na krótsze odcinki. Idziemy właśnie jednym z najciekawszych fragmentów trasy. I mam tu na myśli zarówno piękno krajobrazu, jak i ciekawą historię. O przyrodzie jeszcze opowiem, wróćmy więc na chwilę do Mirowskiej twierdzy i do jej właścicieli z rodu Myszkowskich, herbu Jastrzębiec. Ponad 400 lat temu Mirów był ich rodową siedzibą, czyli jakby domem rodzinnym. Bardzo o niego dbali, rozbudowując go w oparciu o najnowsze prądy w sztuce europejskiej, upiększając z zewnątrz i w środku. A po latach, gdy przyszło im się stąd wyprowadzić, wyobraź sobie, zabrali samą tylko nazwę. Niemożliwe? Posłuchaj. Spośród wszystkich Myszkowskich najwybitniejszą postacią był Piotr Myszkowski. Żył on prawie 100 lat. Był biskupem i bardzo mądrym, nowoczesnym człowiekiem. Szybko piął się po szczeblach kariery. Na królewskim dworze zajmował się tajnymi dokumentami. Lubili i cenili go także artyści, między innymi znakomity polski poeta Jan Kochanowski. Wszechstronne wykształcenie uzyskał Piotr podczas studiów na słynnych wtedy włoskich uniwersytetach. Nauka we Włoszech była w XVI wieku bardzo modna. Warto pamiętać, że we Włoszech nieco wcześniej pobierał nauki również sam Mikołaj Kopernik. Ale wróćmy do Piotra Myszkowskiego. Głównym hobby Piotra biskupa było gromadzenie majątku. Swoje posiadłości miał jak kraj długi i szeroki, a zazdrośnicy nazywali go czasem proboszczem całej Polski. Zamek w Mirowie wydał mu się staroświecki i zbyt surowy. Będąc już staruszkiem, zamówił u włoskich budowniczych piękny i wygodny pałac w Książu Wielkim. To miejscowość niedaleko od Krakowa. Tam została przeniesiona siedziba rodu. Stary biskup był jednak tak przywiązany do Mirowa, że i ten pałac nazwał Mirowem. A najzabawniejsze, że nie było to ostatnie miejsce tak przez Myszkowskich nazwane. Wkrótce przenieśli oni swą siedzibę do Pińczowa i również nazwali ją Mirowem. Były więc trzy zamki Mirów niedaleko siebie. Ten na Jurze, w Książu Wielkim i w Pińczowie koło Kielc. Dajmy już spokój historii. Cieszmy oczy pięknem przyrody. Zaraz trafimy do widokowych miejsc. Zobaczymy wspaniałe panoramy. Idziemy wysokim górskim grzbietem. Ma on aż trzy nazwy. Pasmo Mirowskie, Skały Mirowskie i Mirowska Grzęda. Będziemy używać tej ostatniej nazwy. Grzęda Mirowska ciągnie się ze wschodu na zachód. Ma około 2 kilometrów długości. Jej południowe stoki są łagodne, porośnięte rzadko spotykaną gdzie indziej roślinnością. To tak zwane murawy ciepłolubne, z roślinami nie znoszącymi cienia, ale za to uwielbiającymi kąpiele słoneczne. Po stronie północnej widać liczne wapienne skały, ostańce. To jakby skalny mur. Jeśli jest słonecznie, spójrz na południe, na prawo od kierunku marszu. Powinniśmy widzieć Górę Zborów, najwyższe wzniesienie w tej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej. To wyjątkowo cenny rezerwat, czyli teren, gdzie przyroda jest szczególnie chroniona. Za górą tą chowają się następne zamki. Zaś po stronie północnej mamy las zwany Pikulowym, królują w nim sosny. Za nim mamy następne wzniesienie, Bukową Górę. Jak sama nazwa wskazuje, porośniętą przez smukłe, o srebrzystych pniach, buki. Za sobą zostawiliśmy zamek w Mirowie. Przypominam, podążamy do zamku w Bobolicach. Mówiłem już o murawach ciepłolubnych. To swojego rodzaju łąki. Rosną na nich chociażby śliczne goździki, ale pamiętaj, że nie wolno ich zrywać ani niszczyć. Niespotykana roślinność, zaliczana również do tutejszych muraw, tworzy skupiska na wapiennych skałach. Wiesz, skąd wzięły się tutaj te skały? Odpowiem już za chwilę. Kontynuuj spacer ścieżką w stronę zamku. Nagranie wyzwoli się, gdy dojdziesz do wyznaczonego obszaru. Przypominam, idziemy ścieżką dalej w stronę zamku w Bobolicach. Wróćmy do wapiennych skał i ich historii. Ich początki sięgają 150 milionów lat wstecz. Trwała era, czyli epoka w dziejach Ziemi, nazwana przez naukowców Jurą. Możesz wierzyć lub nie, ale wówczas w miejscu, gdzie jesteśmy, rozciągało się ciepłe morze. W nim żyły drobniutkie stworzonka, których szkieleciki zawierały wapń. Kiedy umierały, opadały na dno. Były ich miliardy. Po milionach lat warstwa ich szkielecików była bardzo gruba i przemieniła się w skałę. Potem zmienił się klimat, zniknęło morze, a skały pozostały, zalegając głęboko pod ziemią, wystając też gdzieniegdzie ponad jej powierzchnię. Przez miliony lat padały na nie deszcze i śniegi, omiatał je wiatr. Niszczały, ale dzięki temu zyskiwały niepowtarzalne kształty. Woda działała na powierzchni, ale i pod ziemią, tworząc groty. Rozpuszczała skały, nadając im malownicze formy. Są to tak zwane zjawiska krasowe. Spotkać je można na całej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Tutejsze jaskinie to wspaniały przykład zjawisk krasowych, ale o nich za chwilę. Teraz zwróć uwagę na ostańce, czyli pojedyncze wapienne skały. Na Grzędzie Mirowskiej jest ich bardzo wiele. Tworzą prawdziwy labirynt, takie skamieniałe miasto. Największe ostańce zobaczyć można po północnej stronie Grzędy. Wystarczy znaleźć dobry punkt widokowy i zaopatrzyć się w lornetkę, by, zaczynając od strony prawej, dostrzec stamtąd zamek w Mirowie, następnie skałę z odstrzeloną basztą i kolejne. Niektóre mają zabawne nazwy, jak na przykład szafa czy klawiatura. Jest też turnia kukuczki. Na skraju po lewej widać zaś zamek w Bobolicach, cel naszej wyprawy. A czy wiesz, skąd się wzięła nazwa Turnia Kukuczki? Jest ona hołdem złożonym jednemu z największych himalajistów, czyli ludzi, którzy wspinają się na najwyższe góry świata, wznoszące się w groźnych Himalajach. I to Polakowi, Jerzemu Kukuczce. Bo Grzęda Mirowska jest miejscem z dawien dawna znanym entuzjastom tego trudnego sportu. Jerzy Kukuczka był naprawdę wspaniałą postacią. Urodził się w 1948 roku w Katowicach, stolicy województwa śląskiego. Jego rodzice pochodzili z góralskiej wsi Istebnej. Dzięki nim Kukuczka bardzo ukochał góry. I choć z zawodu był elektrykiem, to każdą wolną chwilę w nich spędzał. I zdobył najwyższe szczyty, wspinając się na nie od strony najtrudniejszych i najbardziej niebezpiecznych zboczy. Była to jego pasja. W 1976 roku rozpoczął wspinaczkę w Himalajach. Został zdobywcą wszystkich 14 ośmiotysięczników, jako drugi człowiek na świecie. Niestety zginął w 1989 roku podczas próby ponownego zdobycia szczytu Lhotse. Dziś Kukuczka jest to postać legenda, a mało kto wie, że swą przygodę ze wspinaczką zaczynał właśnie na Jurze. Po raz pierwszy dotknąłem skały w sobotnie popołudnie 4 września 1965 roku. Od tej pory wszystko przestało się liczyć, napisał Jerzy Kukuczka w swej książce Mój pionowy świat, czyli 14 razy 8 tysięcy metrów. Turnia Kukuczki to najwyższa w rejonie baszta skalna. Pan Jerzy wytyczył na niej bardzo trudną trasę. Zwą ją Rysą Kukuczki lub Kominem Kukuczki. Nie jest to miejsce dla słabeuszy. Tras wspinaczkowych na Grzędzie Mirowskiej jest bardzo wiele. Dla sportowców początkujących i bardzo zaawansowanych. Są oni odważnymi ludźmi z bogatą wyobraźnią, bo czy ktoś bez wyobraźni wymyśliłby takie nazwy tras jak Ponury początek sezonu czy Ostatnie podrygi podgrzybków? Prawda, że zabawne? Przypominam, że zmierzamy dalej ścieżką w kierunku zamku w Bobolicach. A teraz, tak jak obiecałem, powracamy do tematu jaskiń. To także dzięki nim Jura Krakowsko-Częstochowska jest tak atrakcyjna. I to zarówno dla turystów, jak i naukowców. Odwiedźmy zatem podziemny świat. Ale wcześniej kilka słów o skałach. Jurajskie skały wapienne zbudowane są głównie z kalcytu. To minerał, który powstał dzięki szkielecikom maleńkich morskich stworzonek. Już o tym wiesz, prawda? Przypominam, wędrujemy szlakiem orlich gniazd. Idźmy ostrożnie, wypatrując biało-czerwonych znaków. Nagranie wyzwoli się, gdy dojdziesz do wyznaczonego obszaru. Skała ta dość łatwo rozpuszcza się w wodzie. A woda, działając przez miliony lat, wypłukuje ją, rozpuszczając najmiększe fragmenty. Jak już wspominałem, są to tak zwane zjawiska krasowe. W ich efekcie powstają malownicze formy skalne, a także jaskinie. Dotąd na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej odkryto, nie uwierzycie, około 1500 różnych grot. Największa z nich to jaskinia Wierna, ma ponad kilometr długości. Jaskinie te są wyjątkowo piękne, a wszystko dzięki wodzie artystce. Nie tylko wymywa ona skałę, sącząca się po ścianach i kapiąca ze stropu, zawiera w sobie rozpuszczone minerały, osadzają się one i pomału budują wymyślne kształty. Na Grzędzie Mirowskiej jest bardzo wiele jaskiń. Są niedostępne dla zwykłych turystów, gdyż są zbyt niebezpieczne. Zwiedzać je mogą jedynie grotołazi, ludzie z odpowiednim przeszkoleniem. Na Grzędzie Mirowskiej najdłuższa jest jaskinia Sucha. Ma 75 metrów, ale ona także jest bardzo niebezpieczna. Są też schroniska skalne, czyli płytkie groty. Najciekawszym z nich jest stajnia. Ale najpierw wspomnę jeszcze o innych. Znajdują się one blisko nas, na Bukowej Górze nad Niegową. To jaskinie o nazwach Szczelina Piętrowa i Kamienny Grat. Szczelina Piętrowa ma 45 metrów głębokości, a ciągnie się przez mniej więcej pół kilometra. Długo była uważana za najgłębszą na Jurze. Zwiedzanie jej jest bardzo niebezpieczne i trudne, ale taki dreszczyk emocji wciąż przyciąga grotołazów. Ze Szczeliną Piętrową sąsiaduje Kamienny Grat. W tej jaskini zachowały się pozostałości pracy szpaciarzy. Dziwna nazwa, prawda? Nie szmaciarze, lecz szpaciarze. Kim oni byli? Szpat to miejscowa, potoczna nazwa kalcytu, czyli minerału, o którym przed chwilą mówiłem. Mieszkańcy okolicznych wiosek wydobywali go z pęknięć skalnych i jaskiń. Trudniących się tym zajęciem nazywano właśnie szpaciarzami. Jurajskie wioski były w przeszłości raczej ubogie, a wydobycie szpatu, czyli tak zwane szpaciarstwo, pozwalało dorobić sobie do skromnych rolniczych dochodów. Wydobyty na powierzchnię kalcyt transportowano zaprzężonymi w konie furmankami do hut szkła. Był wykorzystywany przy produkcji szklanych wyrobów. Trafiał m.in. do czynnej i dziś huty w pobliskim Zawierciu, ale i do sławnej fabryki porcelany w Chodzieży, znanej z produkcji ślicznych filiżanek czy spodeczków. Szpaciarstwo było zajęciem popularnym aż do lat 50. ubiegłego wieku. Szpaciarze mieszkali także w Niegowie, to jedna z pobliskich wiosek, w której zaczęliśmy naszą wycieczkę. Koniecznie do niej kiedyś zajrzyj. Jednym z ciekawszych zabytków jest w niej kościół świętego Mikołaja. Jest on bardzo stary i był kilkukrotnie przebudowywany, a podczas każdej przebudowy starano się go upiększyć zgodnie z panującym akurat stylem w architekturze. Przez to w wystroju kościoła istnieją elementy różnych stylów i epok w sztuce i historii, gotyku, renesansu i baroku. Gdy tam będziesz, to zwróć uwagę na kute drzwi żelazne umieszczone na ścianie za wejściem głównym. Ponoć pochodzą one z Mirowskiego zamku. Są bardzo stare, mają 400 lat. Znacznie bardziej trzeba się wysilić, by zwiedzić jaskinię na plebanii koło kościoła. Wejście do niej znajduje się w studni, ale wpuszczani są tam tylko grotołazi. Pamiętaj, że wciąż wędrujemy szlakiem Orlich Gniazd. Niedawno minęliśmy najsłynniejszą polską stajnię. To oczywiście nie budynek, w którym mieszkają konie, lecz jaskinia, o której już zresztą była mowa. Na pierwszy rzut oka niczym się nie wyróżnia spośród innych tutejszych schronisk skalnych. Ale to tylko pozory. Nie tak dawno temu badacze, archeolodzy, odkryli w niej szczątki człowieka, przez lata uważanego za naszego praprzodka. Mowa o człowieku neandertalskim. Było to pierwsze takie znalezisko w Polsce. Znaleziono w stajni trzy zęby trzonowe należące do trzech różnych osób. Nie ma się z czego śmiać. To naprawdę ważne znaleziska. Mają około 50 tysięcy lat. To szmat czasu trudny do wyobrażenia. A zęby te są w ogóle najstarszymi szczątkami człowieka odkrytymi w naszym kraju. Kim byli Neandertalczycy, czyli ludzie, którzy pozostawili te zęby? Wśród uczonych wciąż nie ma zgody, czy rzeczywiście byli naszymi praprzodkami. Wyniki ostatnich badań są sensacyjne. Wynika z nich, że wielu z nas nosi w sobie jakąś cząstkę Neandertalczyka, czyli że jednak trochę byli. Powinniśmy wychodzić już z zagajnika. W oddali zobaczymy za chwilę zamek w Bobolicach. Skierujmy się w jego stronę. Nagranie wyzwoli się, gdy dojdziesz do wyznaczonego obszaru. Przypominam, po wyjściu z zagajnika, w oddali na wzniesieniu widzimy odbudowany zamek. Idź w jego kierunku, aż dojdziesz na dziedziniec przed bramę zamkową. Znajduje się ona po drugiej stronie budowli. A wracając do Neandertalczyków, byli oni niżsi od nas, krępi i chyba bardziej wytrzymali. Najstarsze ślady ich obecności, bo szczątki, jak przed chwilą wspomniałem, znaleziono w jaskini Stajnia, na dzisiejszych ziemiach polskich pochodzą sprzed około 250 tysięcy lat i zostały odkryte w także jurajskiej jaskini Biśnik. Wciąż trwała epoka lodowcowa, ale na terenach Jury lodowca już nie było. Uwolnioną od ciężaru lodu ziemię porastała soczysta trawa i krzewy. To właśnie obfitość pokarmu przyciągnęła tutaj duże zwierzęta. Spokojnie pasły się mamuty, nosorożce włochate czy renifery. No, może nie tak znowu spokojnie, bo wkrótce pojawili się neandertalscy myśliwi. Dzięki mięsu zwierząt i jaskiniom, które dawały schronienie, mogli oni przetrwać we wciąż jednak surowym klimacie. Ale tylko do czasu. Bo około 42 tysięcy lat temu na Jurze pojawili się ludzie bliżej z nami spokrewnieni i bardziej do nas podobni. Za to krajobraz tych stron był zupełnie inny od dzisiejszego. Wciąż trwała epoka lodowcowa, znana nam chociażby z animowanego filmu o tej samej nazwie. Było zimno, padały deszcze i śniegi. Ale nasi przodkowie byli inteligentni, potrafili sobie radzić. Z kamieni sporządzali narzędzia, które ułatwiały im życie. Trafiali się także artyści, choć wtedy nie istniało takie pojęcie. Rzeźbili figurki ludzi i zwierząt. Być może ozdabiali ściany jaskiń malowidłami. Niektórzy badacze twierdzą, że ówcześni ludzie byli także okrutni. Możliwe, że to nawet przez nich wyginęli Neandertalczycy. Ale to tylko przypuszczenie. Uczeni też czasem się mylą. I znowu minęły tysiące lat. Zrobiło się cieplej. Pojawiły się gęste lasy, a w nich zwierzęta. Ludzie nauczyli się uprawiać ziemię, a zwierzęta hodować. Dzięki znajdującym się tu w dużych ilościach krzemieniom, czyli kamieniom poddającym się łatwo ręcznej obróbce, ulepszyli swoje narzędzia. Pojawiły się ostre, krzemienne siekiery i noże. A krzemienie z jury stały się bardzo pożądane w całej Europie. Były naprawdę cenione. Czas płynął i na jurę dotarli ludzie z dalekich stron. Krewni budowniczych drewnianego grodziska w Biskupinie, które może znane ci jest z podręcznika historii Polski. I podobne grodziska, czyli wioski otoczone obronnym murem, pojawiły się i tutaj. Ciekawe jest, od kiedy mieszkają tu nasi bezpośredni przodkowie, Słowianie. Słowianami są nie tylko Polacy, to także Czesi, Słowacy, Rosjanie. Ponad 1000 lat temu zaczęli oni tworzyć państwa. Były niewielkie, a ich nazwy różniły się od dzisiejszych. Na Jurze pojawiły się grodziska państwa Wiślan. Jego stolicą był Kraków. Minęło znów trochę czasu, ale już nie tak wiele. Tereny te opanował ród Piastów. To Piastowie stworzyli państwo polskie. Na najbardziej niedostępnych skałach zbudowali oni zamki, orle gniazda, które strzegły granic Polski. Takie warownie budowali też możni panowie. Widzieliśmy już ruiny zamku w Mirowie. Wkrótce zobaczymy twierdzę w Obolicach. To prawdziwe zamczysko. Dotarliśmy do Bobolic. Szliśmy między skałami grzędy mirowskiej. Istnieje jednak legenda, że z Mirowa do Bobolic można dojść podziemnym przejściem. Posłuchaj tylko. Otóż żyli kiedyś dwaj bracia, Miro i Bobol. Obaj byli rycerzami. Łączyła ich tak mocna braterska miłość, że nawet swe zamki zbudowali po dwóch stronach skalnej grzędy. Dzięki temu łatwiej mogli się odwiedzać. Miro i Bobol razem wyprawiali się na wojny, sprawiedliwie dzielili się wojennymi łupami. Wspólnie polowali i ucztowali. Wszystkie kosztowności, jakie zdobyli przez lata, gromadzili w podziemnym tunelu, który łączył oba zamki. Kiedyś bracia powrócili z wojny z piękną dziewczyną. Jak się podzielić taką zdobyczą? Zagrali o nią w kości. Wygrał Bobol i ukrył dziewczynę w komnacie z największymi skarbami. Na jej straży postawił czarownicę z groźnym psem. Ale to Miro zakochał się w dziewczynie, a ona w nim. Miłość nie zważa na zakazy. Zakochani spotykali się potajemnie, gdy czarownica odlatywała na zloty wiedźm. Ale któregoś dnia Bobol wszedł niespodziewanie do komnaty, gdzie Miro spotkał się właśnie z ukochaną. Widok ten bardzo go rozgniewał. W porywie zabił brata, a dziewczynę żywcem zamurował w podziemiach. Gdy ochłonął, wpadł w rozpacz. Niedługo potem zginął, rażony piorunem. Od tego czasu na Bobolickim zamku można spotkać ducha nieszczęsnej dziewczyny. Tyle mówi legenda. A co na to historycy, którzy starają się oddzielić prawdę od legend? Potwierdzają, że jest w tej opowieści ziarno prawdy, bo Mirów i Bobolice rzeczywiście łączyła kiedyś silna więź. W XIV wieku jedna warownia wspomagała drugą w jej obronnej roli. Już wtedy Bobolice pełniły ważną wojskową rolę w Królestwie Polskim. Król Kazimierz Wielki kazał zbudować tu na skale potężną kamienną wieżę obronną. Jej mury były grube na 1,5 metra. Po 20 latach panem zamku stał się książę Władysław Opolczyk. Gdy jednak zaczął on spiskować przeciw królowi Władysławowi Jagielle, temu, który pokonał krzyżaków pod Grunwaldem, król siłą odebrał mu zamek. Minęło 100 lat i oto właścicielami Bobolic są Krezowie. Ród ten władał tymi okolicami przez 1,5 wieku. Po Krezach przyszli Myszkowscy, a po nich Męcińscy. Upływał czas, toczyły się wojny i zamek popadał w ruinę. Znamienne, że kiedy król Jan III Sobieski w 1683 roku szedł tędy na Wiedeń, na wielką bitwę z Turkami, nie chciał już korzystać z gościny w zaniedbanych zamkowych komnatach i wolał nocleg w namiocie rozstawionym u podnóża rezydencji. Przez XIX i XX wiek Bobolicka Warownia była kompletną ruiną. W końcu ktoś wpadł na pomysł, by ją odbudować. Siądź na ławeczce przed zamkiem, a ja opowiem ci, jak przywrócono mu świetność. Około 20 lat temu właścicielami Bobolic, całej grzędy mirowskiej i zamku została rodzina Laseckich. To właśnie oni postanowili odbudować warownię. Dziś możemy zobaczyć efekty ich pracy. Widzimy osadzony na skale zamek górny. Wymurowano go z kamienia wapiennego. Najwyżej ku niebu wznosi się narożna wieża, zwana stołpem, czyli basztą ostatniej obrony. Niżej znajdują się mury zamku dolnego, w których jest wieża z bramą wjazdową. Na teren wchodzi się po drewnianym pomoście przerzuconym nad suchą fosą. Możesz zwiedzić wnętrze zamku, zobaczyć komnaty i znajdujące się w nich przedmioty. To miejsce pobudza wyobraźnię, prawda? Zamkiem w Bobolicach zainteresowali się nawet filmowcy. Widać go w teledysku do piosenki Kiedy nie śpią sny, promującej film Merida Waleczna. To animowany film wytwórni Disneya. Może go już znasz. A teledysk? To nie wszystkie tutejsze atrakcje. Niedaleko zamku można zobaczyć tak zwaną Bramę Laseckich. Zagadka, co to może być? Drzwi? Budowla? Nic z tych rzeczy. To potężny, wapienny ostaniec. Ma on niezwykły kształt. Kiedyś nazywano go czarcim mostem. Gdy usuwano zarośla wokół niego, dokonano niespodziewanego odkrycia. Natrafiono na wykute w skale schody, które łączyły zamek z pobliską wsią. Powoli kończy się moja opowieść. Do Mirowa wrócimy ścieżką biegnącą u podnóża grzędy skalnej. Niedawno oglądaliśmy te okolice z daleka, z wysokości. Słuchaliśmy opowieści o skałkach, zębach neandertalczyków, jaskiniach. Teraz wszystko to będziemy mieć blisko, niemal na wyciągnięcie ręki. Być może wracając spotkamy wspinaczy skałkowych w akcji. Może nawet uda się z nimi porozmawiać. A gdy nastanie zmierzch, nie przestrasz się proszę nietoperzy, gdyby nadleciały. Są to naprawdę nieszkodliwe i miłe stworzenia. Nawet nazwy mają sympatyczne. Gacek, nocek, podkowiec. Żaden nie wkręci się nikomu we włosy, choćby powtarzano tę niemądrą opowieść 1000 razy. Nietoperze są tu tak popularne, że umieszczono je na znaku Związku Gmin Jurajskich, dzięki którym, między innymi, słyszysz moje słowa. Pora pożegnać się. Zachęcam cię do zwiedzania innych zamków i zabytków regionu Jury. Prócz szlaku Orlich Gniazd, przez Bobolice przechodzi też pieszy szlak Zamonitu, a także szlaki rowerowe i konny. Atrakcji nie zabraknie. Dziękujemy ci za wspólną wycieczkę, stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Prosimy o zwrot urządzenia do punktu informacji turystycznej. Życzę udanego pobytu na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.